Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus, przejrzawszy ich przewrotność, rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał, czyj jest ten obraz i napis. Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo Pańskie. Nie wiem, kochani, czy zauważyliście, że od kilku tygodni w niedzielę w Ewangeliach czytanych słuchamy przypowieści chrystusowych. Kilka tygodni temu nielitościwy dłużnik, potem za tydzień o robotnikach winnicy, potem o dwóch synach, którym ojciec kazał iść do pracy w winnicy. Jeden poszedł, drugi nie poszedł. Wreszcie o tej winnicy, którą właściciel dał w dzierżawę. Tydzień temu o zaproszeniu na ucztę. I od dwóch tygodni Ewangelia zaczynała się słowami, że Jezus skierował tą przypowieść do faryzeuszów uczonych w Piśmie. Słuchali tego, co mówił Jezus. I teraz dzisiaj odpowiadają Mu. Słuchali Syna Bożego, słuchali samej mądrości, słuchali słów prawdy. Już w pierwszych słowach dzisiejszej Ewangelii jest ich odpowiedź. Co oni na to, co im Jezus mówił? Pierwsze słowa dzisiejszej Ewangelii, jeśli ktoś z was zwrócił uwagę, brzmią: Faryzeusze odeszli. To jest największa tragedia, jaka człowiekowi się może przydarzyć na świecie. Odejść od Boga, odejść od światła. Stali przy źródle mądrości, stali przy źródle życia, stali przy tym, który jest prawdą samą i świętością samą. I wystarczyłoby, żeby powiedzieli: Mistrzu, jesteś wielki, wspaniały, żeby powiedzieli to szczerze: ulituj się nad nami, bo jesteśmy grzeszni, jak wszyscy, potrzebujemy Twojego zmiłowania. Wystarczyło, żeby powiedzieli to słowo, co powiedział dobry łotr na krzyżu: ratuj nas, Jezu, bo jesteśmy chorzy duchowo, jak my wszyscy. Nie, odeszli. Faryzeusze odeszli. I chciałbym powiedzieć tutaj o najbardziej niebezpiecznym odejściu człowieka od Boga. To nie jest odejście w narkotyki, czy w erotykę, czy w alkohol. Najbardziej niebezpieczne jest to odejście od Boga, które się dokonało w życiu faryzeuszy. Odeszli w religijność. Odejść od Boga w religijność. Najbardziej niebezpieczny jest ateizm religijny, kiedy Boga się nie uznaje, a uznaje się religię. I to jest niekiedy bardzo intensywna religia. Można odejść w modlitwę, można odejść w kościół, można odejść w czynienie jakiegoś dobra. Jest to szczególnie niebezpieczne. Można odejść, by być daleko. To, co kiedyś Państwu mówiłem, jedna kobieta ma romans z kościołem i aktywność jakaś kościelna jest ucieczką od małżeństwa. Nie jeden pan angażuje się w jakąś pracę tam charytatywną, nie wiem, pracuje z młodzieżą i to też może być ucieczka od Boga. Może być ucieczka od Boga, właśnie ucieczka w formie ucieczki od małżeństwa na przykład. My szukamy nieraz dobrych rzeczy, żeby zniknąć Panu Bogu z oczu. Wiecie, w co można uciec? To jest bardzo sprytne, to co często Państwu powtarzam. Można przyjść do kościoła, uklęknąć i pół godziny myśleć o sobie, wyjść i powiedzieć: no, modliłem się pół godziny. Sprytnie, żeś zwiał od Boga. Do kościoła zwiać od Boga. Nieprawdopodobne. Wokół cyklonu jest najciszej. Miłość, tak. Dobro, tak. Modlitwa, tak. Praca charytatywna, tak. Aktywność duszpasterska, tak. Ale w prawdzie. Jeśli to jest zafałszowane, to jest nieprawdopodobnie niebezpieczne. Nieprawdopodobnie niebezpiecznie. Przeczytam Państwu fragment jakiejś książki, już nie pamiętam skąd sobie to wynotowałem, o świętej Mechtyldzie z Magdeburga. To była średniowieczna mistyczka. I w tej książce było napisane tak: anioł ciemności często odwodzi od Boga źle zrozumianym dobrem, na przykład fałszywym miłosierdziem, złą litością, złą przyjaźnią, czyli dobrem, o które nie pytamy Boga. To jest problem braku posłuszeństwa. Mistyczka średniowieczna Mechtylda z Magdeburga miała wizję szatana, który stanął przed nią jako człowiek biedny, potrzebujący pomocy i chory. I powiedział do niej: ach, to ty jesteś taka święta, uzdrów mnie. Ona na to: kto sam jest chory, nikogo nie może uzdrowić. Diabeł. Jest napisane, że kto więcej może, powinien drugiemu pomóc. Mechtylda. Jest też napisane, że nie powinno się nikomu pomagać wbrew woli Bożej. Czy wy wiecie, że my o wszystko musimy pytać Pana Boga? O to, czy ja mogę komuś pomóc, tak? Ja nie rozmawiam nieraz z młodziutkimi siostrami zakonnymi, które są pełne gorliwości i serca. Taka młoda dziewczyna przyjdzie do klasztoru i ona by wszystkim chciała pomagać. Z klasztoru wynosi wszystkie pieniądze dla biednych, żelazka, garnki. Przełożona mówi: co ty robisz? Pomagam biednym, przecież trzeba pomagać biednym. To nie tak. Teraz się módl, za 5 lat pójdziesz do pracy, do szpitala, będziesz pomagać. Nieraz kobiety, przepraszam drogie panie, wy macie właśnie takie dobre serca, że żona jak się przejmie tym chorym sąsiadem z parteru, to u niego spędza tyle czasu, że mąż mówi: a ja, ty zdrowy byku, ten pan jest na dole chory. To co? To się zastanówmy, jak mu pomóc, ale logicznie. O, czy ja mogę komuś pomóc, muszę zapytać Pana Boga. My nieraz mówimy, jak dobry uczynek, to w ogóle... Powtarzam, dobry uczynek może być złym uczynkiem. To jest kwestia właśnie posłuszeństwa. Widzicie, wszędzie wchodzi problem pychy. Nie jeden człowiek się obrazi. Jak to? To mi zabroniono czynić dobre uczynki? Bo chciałeś to robić po swojemu. Na to też trzeba mieć zezwolenie Pana Boga. I wtedy jest bardzo trudno wychwycić to, że ja coś robię źle, skoro robię dobrze. I wtedy dobry Bóg, który nas nie opuszcza, zaczyna nam plątać w życiu. I my mówimy, no co jest grane? No chcę być dobrym, to... Wszystko oddałam dla rodziny, dla Pana Boga, pomagałam biednym. I tak mi nie idzie, bo nie pytałaś Pana Boga, bo to pomaganie biednym to może była ucieczka od Pana Boga. Pamiętajcie, dobry Bóg zawsze plącze w życiu ludziom, którzy chcą Go opuścić. Dobry Bóg zawsze plącze w życiu. Bo szedł zgrzeszyć, to ci pociąg się spóźni, to coś cię zacznie boleć, gardło cię rozboli. Pan Bóg jeszcze tak próbuje cię powstrzymać, żeby ci coś popsuć, ale jak się uprzesz, to zrobisz. Dlaczego, faryzeusze, dlaczego my często nie rozpoznajemy głosu Pana Boga i odchodzimy od Niego? Dlatego, że Bóg mówi po męsku. Bóg jest Ojcem, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Jezus Chrystus był mężczyzną i oni mówią po męsku. Oczywiście Bóg jest też ten, jako w pojęciu ducha, ma cechy kobiece i nawet Chrystus potrafił być bardzo wrażliwy, potrafił płakać, brać na ręce dzieci. Potrafił być taki czuły i wrażliwy dla grzeszników i grzesznic i tych kobiet, o tych spotkaniach z kobietami mówiliśmy. Ale nie da się ukryć, że Jezus jest mężczyzną, Jezus jest twardy i mówi po męsku, przemawia konkretnie i twardo. I my tego nieraz nie potrafimy zrozumieć. Z tego miejsca lat temu 10 ojciec Sali, pamiętam rozpoczynając rekolekcję do studentów, komentował fragment, kiedy Jezus mówi: jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. I my wtedy mamy skurcz serca i mamy ochotę zwiać od tego Pana Jezusa, co nam takie rzeczy mówi. Bóg mówi po męsku. I ojciec Sali, pamiętam, mówił: kochani, to jest miłość Jezusa, że przychodzi Jezus i mówi do nas: jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. My jesteśmy do takiej mowy nieprzyzwyczajeni, a zwłaszcza od przyjaciół. My jesteśmy do takiej mowy nieprzyzwyczajeni. Ja niedawno czytałem taki, czy słuchałem, już nie pamiętam gdzie, w jakichś konferencjach takiego wątku, że człowiek się rozwija i w miłości też się rozwija. To może nie będzie chronologiczne, ale pierw jest ta miłość matki, bezwarunkowa. Matka kocha zawsze, ona zawsze da jeść, ona zawsze przytuli. Pogada i przytuli. To jest takie pierwsze wprowadzenie człowieka w świat, że jest wartościowy, ale jest to miłość bardzo fizyczna, często handlowa. My się mamusi umiemy przypodobać, dostaniemy nagrodę, mama z nami handluje. Jakbyś miał piątkę, to mama ci coś kupi, jak nie byś miał piątki. To jest taka bardzo prymitywna miłość. Potem przychodzi miłość do kobiety. Mówię oczywiście o ludziach świeckich, którzy są powołani do małżeństwa. Miłość bardzo też, przynajmniej na początku, cielesna. Ta erotyka aż huczy. To, co nieraz mówię, chłopak się popisuje, jest grzeczny, żeby dostać buzi. No współżycie, seks, erotyka i są przyziemne sprawy. I wielu ludzi zatrzymuje się na tym rozwoju miłości, nie wchodząc na jeszcze jeden stopień miłości. Najbardziej uduchowiony stopień. Jaka to jest miłość na ziemi najbardziej uduchowiona, szlachetna, czysta, o ile jest oczywiście zdrowa, miłość do Ojca. Drodzy kochani, zwróćcie uwagę, chyba się zgodzicie, że miłość do Ojca jest najmniej materialna. Z Ojcem się nie sypia, tata nie daje jeść, tata nie daje cycusia, tata nie głaszcze, tata nie ciągle zabiega, czy jesteś chory, tylko z Ojcem się gada, tato, opowiedz coś. O, to ja ci powiem o Chinach, o Kubie, Ameryka, o przyszłości. Tata ci powie o ideach, o kosmosie z tatą się gada. I to nie jest, tatusiu, uśmiechniemy się, tatuś coś da. Tata jest, to jest facet. Syneczku, ty mnie tu nie czaruj. Mama to pogada, a tata nie. Syn mówi, wynoszę się z domu, nigdy do was nie wrócę. Matka mówi, dziecko, opanuj się. A ojciec mówi, to idź. I wielu ludzi nie miało miłości do Ojca i kiedy się Chrystus odzywa, to mówią, ojej, jak On niegrzecznie mówi. Jeśli się nie nawrócicie, to wszyscy zginiecie. My jesteśmy, przepraszam, w tych naszych relacjach, jeszcze zaraz do tego dojdę, w tych pseudoprzyjaźniach, tak przyzwyczajeni do kadzenia. Jeśli ktoś by się wyjechał samochodem strasznie szybko w jakichś Alpach, to pseudoprzyjaciel powie, wiesz, no, jak będziesz tak szybko jechał, możesz mieć po przekroczeniu tej barierki kłopoty z grawitacją. Może ci się zrobić małe kuku, jak wjedziesz czołowo na tira. A ojciec mówi, zginiesz wariacie, wyhamuj. I kiedy Jezus mówi, krótko, uczta jest dla wszystkich. Jeśli się odwrócisz, stracisz zbawienie. My jesteśmy tak przyzwyczajeni do tej miłości mamy, że ta mama to tak pogada, w dziach, syneczku, nie upij się, syneczku, nie chodź tam, syneczku. Idę, mamo, zamkniesz drzwi, zaraz masz już SMS-a od mamy. Syneczku, jeszcze na klatce schodowej SMS. Potem mama dzwoni, potem mama cię będzie szukać, a jak wrócisz, to wierzysz, właśnie pogdera i wybaczy. My będziemy bardzo zdziwieni, niektórzy będą zdziwieni, jak zastukają do bram nieba, to zamknięte. Jak to zamknięte? Mama zawsze otwierała. O 4 rano drzwi otwierała i na kaca zrobiła herbatę z cytryną i synka rozebrała. A Pan Bóg jakoś tak nie chce na tego kaca moralnego zrobić herbaty. No właśnie, jesteśmy nieprzyzwyczajeni do duchowych rozmów z mężczyzną. Miłość do ojca jest bezkresna. Ojciec wprowadza w ideę, ojciec wprowadza w karność. Jest to miłość bezinteresowna, ale powtarzam, jaka cenna. Pochwałę dostać od mamy, to wystarczy ładnie nieraz kubkę zrobić. A pochwałę dostać od ojca, no ojciec przyjdzie, powie, no synek, no to ci wyszło. Tata mnie pochwalił. Tata był zachwycony. I dlatego, kochani, musimy dorastać do miłości takiej właśnie tej trudnej, twardej, ale jak najprawdziwszej, jak najbardziej nas kochającej. Jeszcze raz powtórzę, nawet jak Jezus mówi, zginiecie, to mówi to z miłości. Tak jak każdy z nas miłości by powiedział kumplowi, opanuj się, nie szalej na tej drodze. Czyś ty zwariował? Czyś ty zwariował? Jak ty jedziesz? Kochani, w minionym tygodniu, może ktoś z was to widział w telewizji, jeszcze przed 10 dniami, był taki program, tak niecały go oglądałem, więc może nie wszystko dobrze zrozumiałem. Jakiś pan, specjalista od PR-u, od kreowania wizji, od kreowania i tego uczenia kontaktu z tłumem, oddziaływania na ludzi, wziął przypadkowych 10 osób i zaczął ich szkolić tak, jak się szkoli niektórych polityków. Żeby ich nauczyć brać udział w manifestacjach, przemawiać do tłumu, zachowywać się w miejscach publicznych. No i taki sfilmowane jest to całe szkolenie. I wstrząsnęła mną jeden moment, kiedy on wziął tych 10 swoich uczniów i mówi, słuchajcie, kiedy przemawiacie do ludzi, pamiętajcie o tym, kiedy przemawiacie do tłumu, mówcie jak do debili. Ludzie są debilami. Jeśli zaczniecie mówić do nich normalnie, logicznie, to przegraliście. Jak zaczniecie mówić jak do debili, okej, odniesiecie sukces. Proszę Państwa, mówią do nas jak do debili. I przepraszam, my to często kupujemy i my sami zaczynamy do siebie mówić właśnie jak do debili. No, przepraszam, to co nieraz Państwu mówię, ja tego nigdy tak nie określiłem, bo to do tego słowa debil ośmielił mnie ten pan z telewizji. Ale właśnie jak ludzie przychodzą pogadać z księdzem, to też mówią do mnie jak do debila. Pół godziny mój mąż jest zły. Mąż jest zły i mąż jest zły. I mąż jest zły, proszę księdza. I mąż jest zły, a pani? Ja? No, wie ksiądz, jak to bywa, no. Ja, gdybym był odważniejszy, powiedział, niech pani rozmawia ze mną jak z debilem. No ja wiem, że sytuacje są, nie ma czarno-białych sytuacji. Proszę Państwa, przypomnijcie sobie wczorajszą rozmowę z koleżanką. I wiesz, ta moja matka, ona się w ogóle nie zna, ta moja matka, ten mój ojciec pijak, ten mój ojciec, wiesz, ten ksiądz mnie tak zdenerwował w tej kancelarii. Ja w ogóle nic, nie ja nic, tylko on mnie zdenerwował. My gadamy jak debile, a Jezus przychodzi do nas i nie mówi jak do debili. On mówi pięknie, mądrze, z miłością. I my mówimy, co to za mowa? I don't understand. Nie rozumieć, ja nie rozumieć, co ty mówić. Żeby Jezus powiedział, że właśnie robi, że ostatnia księga Ewangelii będzie miała podtytuł Taniec z gwiazdami, czy jak oni śpiewają, a o to bym rozumiał. Proszę Państwa, telewizja jest jak dla debili. Nie gniewajcie się ci. Seriale, te wszystkie cudeńka. Do takich debili, że nawet przez twórcy serialów mówią, że scena w serialu nie może trwać dłużej niż 90 sekund. Bo człowiek się rozprasza. Więc co 90 sekund jest zmiana sceny. Potem wracamy do tej, bo już się nudzę po 90 sekundach. Dać temu człowiekowi teraz Kordiana czy Pana Tadeusza do przeczytania, to on co 90 sekund by chciał mieć zmianę. Czytam Kordiana dwie kartki, Myszka Miki dwie kartki, Czterej Pancerni dwie kartki. Tak wyglądałyby książki, a to za długa, za gęsto napisane. Pamiętacie, jak byliśmy dziećmi, to jak nie było dialogów na stronie, tośmy przerzucali. Te opisy przyrody, wszystkie łubickie, to się przerzucało, bo to było za trudne. Na tym się to kręci. Jezus nie mówi do nas, mówi do nas jak do dzieci. I ta mowa jest inna. I dlatego ta Biblia mnie tak drażni. Ja się tak boję tej Biblii. A co ma Jezus powiedzieć, kochani? A co ma Jezus powiedzieć, który nas kocha? Ostatnio w internecie krążyły takie prywatne objawienia pewnej, może ktoś z was to dostał, pewnej brazylijskiej lekarki, dentystki, którą uderzył piorun. I według jej relacji przeniosła się na tamten świat. Dla dobra nas Bóg pozwolił jej zobaczyć, jak tam jest i kazał jej wrócić, dał jej jeszcze jedną szansę. To są oczywiście objawienia prywatne. Kościół tego nie zatwierdził. Jeśli ktoś z Państwa nie chce w to wierzyć, to może w to nie wierzyć. Ja to przeczytam, fragmencik oczywiście, tylko dlatego, że jest to nic w zasadzie nowego. Tych objawień o piekle jest mnóstwo i one są identyczne prawie. I to się zgadza z nauką Kościoła. Popatrzcie, co ona mówi. To jest wyrwane z kontekstu, więc zaczyna się tak nagle. Wtedy ujrzałam, że podłoże, na którym stałam, otwarło się. Wyglądało jak wielka gęba, jak przeraźliwie wielki pysk, otchłań. Podłoże żyło, podłoże trzęsło się. Czułam się strasznie pusta, a pode mną była ta napawająca strachem, przerażająca otchłań, której po prostu nie jestem w stanie opisać ludzkimi słowami. Najgorsze było to, że nie czuło się tutaj nic z obecności Boga. Tutaj nie było niczego, ani promyka nadziei. Ta dziura miała coś w sobie, co mnie nieodparcie wsysało w dół. Krzyczałam jak szalona. Śmiertelnie przestraszyłam się, gdy zauważyłam, że nie mogłam zapobiec upadkowi, że nieprzerwanie wciągana byłam w dół. Wiedziałam, że jeśli spadnę, to nigdy stamtąd nie wrócę. I że bez końca będę spadać coraz to głębiej i głębiej. To była śmierć mojej duszy, duchowa śmierć mojej duszy. Bezpowrotnie zatraciłabym się. W czasie tego przerażającego horroru na skraju przepaści poczułam nagle, jak święty Michał Anioł chwycił mnie za stopy. Moje ciało wpadło do tej dziury, ale ja podtrzymywana byłam za stopy. To była chwila strasznego bólu i potwornego strachu, gdy tak wisiałam nad przepaścią. Skąpe światło, które miałam jeszcze w swojej duszy, zirytowało demony i wszystkie te stwory rzuciły się na mnie. Te okropne kreatury przypominały larwy, pijawki, chcących ostatecznie ugasić we mnie owe światło. Wyobraźcie sobie moje obrzydzenie i przerażenie, gdy ujrzałam siebie pokrytą tymi odrażającymi kreaturami. Krzyczałam, wrzeszczałam jak szalona. Te istoty paliły. O moi bracia i siostry, chodzi o żywą ciemność. To nienawiść pali, połyka nas, ograbia i wysysa. Nie ma takich słów, które oddałyby ten horror. I Jezus to widział i chce nam powiedzieć, żebyśmy od Niego nie odchodzili, żebyśmy się opamiętali. Jest to, jeszcze o dwóch rzeczach powiem z tego objawienia tej kobiety, że widziała, jak Pan Bóg jej pokazał jej księgę życia. Całe jej życie pokazał. I było to niesamowite, bo mówi, widziałam siebie w moich różnych sytuacjach, kiedy rozmawiam z ludźmi, mówię, a to było tak, jakby na ekranie pokazywały się na dole litery, co ja wtedy myślałam naprawdę. To jest niesamowite. Zobaczymy siebie, jak się witamy z przyjaciółmi, cześć, super, jak mówicie do swoich dziewczyn, kocham cię i tylko chcę z tobą być, jak mówisz do chłopaka, tak ci zaufałam, a tu na dole będzie, co ja wtedy mówiłam naprawdę. Mówiła, że to było przerażające. To, co do Państwa mówię, rozum, serce. Dwie różne rzeczy i sąd ostateczny będzie w prawdzie. I trzecia rzecz. Bóg ją pytał na sądzie ostatecznym o jedno. Czystą, bezinteresowną miłość. Ona mówi, tylko o jedno mnie pytali. Czysta, bezinteresowna miłość. To jest niesamowite, jak się odtrąci ten handel z naszych relacji. To wzajemne handlowanie. Ja ci buzi, ty mi komplement. Ja, mama mi na coś pozwoli, a to ksiądz przymknie oko w konfesjonale na coś, a ja będę miłym katolikiem i działaczem katolickim. No przeróżne handle uprawiamy. A Pan Bóg weźmie to jak gąbkę i wyciśnie z tego czystą miłość. Odeszli. Odeszli i naradzali się. Naradzali się. Odeszli od źródła mądrości i sami. Naradzanie to jest wymiana między sobą mądrości. Jak się naradzamy, nieraz każdy z nas się głowi, jak ma dobry pomysł, rzuca, drugi koryguje, trzeci coś dodaje. Zaczynamy działać w takim zamkniętym obiegu naszej bezradnej mądrości, pseudomądrości. Kiedyś Jezus powiedział do Żydów, jakże możecie uwierzyć, wy, którzy zabiegacie o chwałę jedni u drugich, a o chwałę, która pochodzi od samego Boga, nie dbacie. My się też często naradzamy. W swoich tylko ludzkich wymiarach. Ile tych rozmów przy kawie, przy koniaku, przy piwie, o Kościele, o Bogu, o chrześcijaństwie, o moralności. Tak sobie sami opowiadamy te kłamstwa i bzdety. W większości naprawdę tak. Ile razy rozmawiam z ludźmi, gdzie musisz zwrócić uwagę mamie, bratu, koledze, o jakie to trudne, proszę księdza. Wolę się miło uśmiechnąć, to jest proste. Ale zwrócić komuś uwagę naprawdę z miłością, jakie to jest trudne. Z książki znanej tutaj wielu osobom Johna Eldridge'a Dzikie Serce, on dał moim zdaniem świetną definicję świata. To, co jest w Biblii napisane, że świat jest we władaniu złego ducha. To co to za świat? Co? Drzewa? Kwiaty? Nie. Świat w tym znaczeniu. Świat to system zbudowany przez nasz zespołowy grzech. Wszystkie nasze fałszywe ja zebrane razem, aby się wspierać i niszczyć nawzajem. Weźcie tych wszystkich pozerów, zbierzcie ich razem w biurze, w klubie, w kościele, a dostaniecie to, co Pismo Święte nazywa światem. Świat jest karnawałem fałszerstwa, fałszowane bitwy, fałszowane przygody, fałszowane piekło. Świat jest tam wtedy, gdzie siadamy i zaczynamy kręcić i kłamać. Ja się nieraz zastanawiam, tak jakby tak z góry, Pan Bóg nam to kiedyś pokaże, na sądzie ostatecznym pokaże, zostanie osądzony świat. My zobaczymy wszystkie nasze zbiorowe kłamstwa. Wiecie, nieraz ja się zastanawiam, jakbym był Panem Bogiem, to bym chciał zobaczyć, jak się kłamstwo rozchodzi po Warszawie. Ktoś się z kimś pokłócił na Okęciu, kiedy odprowadzał go na samolot, wsiadł do taksówki, był zdenerwowany, więc nagadał jakiś kłamstw taryfiarzowi. Taryfiarz, wioząc drugiego na Okęcie z powrotem przez Mokotów, nagadał mu coś. Tamten mu odpowiedział kłamstwem. I nieraz się zastanawiam, ciekawe to kłamstwo, które do mnie dotarło o 9:00, skąd wyjechało w Warszawie? Mąż ochrzani żonę rano, bo ma doła, bo ma wyrzuty sumienia, bo noc, jego noc nie była czysta przy internecie. Więc powie żonie, że w ogóle jesteś beznadziejną kobietą. To ona powie z zemsty, tak? Pójdę do pracy i zacznę flirtować z kolegą. Więc zaczyna flirtować z kolegą, kolega został oszołomiony, wraca do domu i ochrzania swoją żonę. I teraz ta żona nie wie, ta druga, że jej grzech zaczął się dzisiaj w nocy u męża, koleżanki jego męża z pracy. Proszę Państwa, my to tak przerzucamy. A plotki jak chodzą, a bajki jak chodzą, a sensacje jak chodzą. To jest świat, ta pajęczyna kłamstw. Zawsze, gdzie nie ma Chrystusa, wpadniemy w kłamstwa, bo ja Państwu mówię, my się naszą inteligencją nie wybronimy przed demonem. My przy pomocy naszej inteligencji nie wyjdziemy z labiryntu grzechu pierworodnego. Jeśli nie Chrystus przy nas nie stanie ze swoim światłem, zaczynamy żyć w kłamstwie. Jakieś tam przejawy dobra robimy, my coś tam dobrego robimy, ale to jest tylko przykrywka, kochani. To jest tylko przykrywka, żebyśmy mogli grzeszyć. Nieraz człowiek właśnie robi dobrą przykrywkę, jak coś chce narozrabiać, to zaraz na biednych daje, to łagodniejszy się robi. No ja zawsze to opowiadam, żadne odkrycie, że jak dostałem dwójkę w szkole, to zaraz lekcje odrabiałem i nawet piłkę nie chciałem grać, tylko z mamą tak pobyć i jej popomagać tak. To są kłamstwa, proszę Państwa, są kłamstwa. Ta prawda, powtarzam, wszystko, co robisz, musi być robione w prawdzie. Proszę zwrócić uwagę, jak przysłali uczniów do Jezusa, żeby go złapać, żeby go pochwycić, żeby mieć podkładkę na na wydanie wyroku śmierci na niego, o czym zaczynają. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Boże i wprawdzie nauczasz, na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Szatan, zanim zabije człowieka, robi mu znieczulenie. Aniołku, twoje włosy to są dwa oceany. Twoje oczy, ta głębia niebieska tej toni, w ogóle twoja delikatność palców, pójdziemy do łóżka? Zaczyna się od tego. Zaczyna się od kadzenia. Politycy, to dotyczy może i nas, księży, jeśli chcemy, przestraszymy się ludzi, chcemy zdobyć życzliwość. I kochani, ostatnia już myśl. Bóg mówi, oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Setki razy to słyszeliście, ale kochani, świat wariuje. Teraz rozmawiam z ludźmi, rozmawiam o waszych problemach, o pracy, jaką pan ma pracę, czy pan może zmienić pracę. Proszę księdza, oferują mi dobrą pracę, ale 12 godzin na dobę muszę być w pracy, a nieraz i 16. Oferują mi pracę, ale muszę się oddać tej pracy bezpowrotnie. Proszę księdza, coraz trudniej mi, nie mam czasu dla dzieci, nie mam czasu dla synów, bo pracuję. Świat wariuje, bo świat chce mieć 100 rodzajów telewizorów, to co państwu mówię, 500 komórek, 600 aparatów fotograficznych i oferta. I kawy 36 rodzajów, i mleczka takiego, i wszystkiego. Ludzie wpadają w obłęd. Jest ten słynny kawał, że chłopiec zadzwonił za dzwonek i jeden pan go podsadził, zadzwonił na dzwonek i on mówi, nie wiem jak pan, ale ja zwiewam. Proszę państwa, chcę powiedzieć to parafrazując. Nie wiem jak wy, ale ja z tego zwariowanego świata zwiewam. To znaczy, my musimy żyć w świecie. Ja wiem, że wy musicie pracować. Że musicie zarabiać pieniądze. Ale proszę państwa, staniecie przed dramatycznym wydarzeniem. Albo będę zmieniał komórkę co pół roku, albo będę jeździł na Gran Canary w wakacje, albo będę miał stary telefon, stary aparat fotograficzny, a na wakacje będę jeździł do cioci, do Świdra. I będą się ze mnie śmiali. No głupi jesteś, taki zdolny facet, powinieneś iść do firmy, zacząć biznes kręcić, a ty siedzisz w szkole i uczysz dzieci informatyki czy tam czegoś. Proszę państwa, nie wiem jak wy, ale ja zwiewam. Ten świat naprawdę wariuje. Ten Cezar chce wyssać wszystko z ludzi. Jakiś obłęd ludzi zaczyna dotykać. I dlatego, żeby ocalić to, co boskie, trzeba zbudować Arkę Noego. Jeszcze raz powtarzam, Kościół nie naucza, że my się mamy od świata odseparować, zwiać, swoje getta katolickie założyć. Nie. My mamy być w świecie i wy będziecie w świecie, ale jeśli chodzi o dzisiejsze ocalenie, to chyba bez... Coraz bardziej pilny staje się postulat tych różnych wspólnot chrześcijańskich. One też są trudne. Ja wiem, że państwo mówicie, byłem we wspólnocie, nie wszystko mi pasowało. Ci ludzie tam jacyś pokręceni, chorzy. No zgadza się wszystko. My jesteśmy, wszyscy mamy jakieś kłopoty z duchowością. Ale Arkę Noego trzeba budować, żeby ocalić siebie. Świat, to co pisała ta kobieta o tej wizji piekła, świat zasysa. Czy czujecie, jak was świat zasysa przez telewizję, przez koleżanki, przez tą pandemię erotyki, która jest na świecie. Przecież teraz szał jakiś obłęd z tym tempem. Dlatego ktoś mówi, proszę księdza, ale właśnie tak, to tak wstyd, wszyscy moi znajomi tak żyją, taki mają styl. No ja wiem, że to jest właśnie to, że my musimy przyznać się, że nie nadążymy za światem, że ja nie mam takiego tam właśnie zarobków, pozycji, kariery, perspektyw, jaką mają po ludzku patrząc, że ja siedzę w tej arce. Ale taką myśl w tygodniu tu mi podpowiedzieli ludzie świeccy, jeśli chodzi o to takie poczucie, że ta arka to taka niezbyt elegancka. Arkę zbudował amator Titanica, grupa specjalistów. Nie wiem jak państwo, ale ja się pakuję do Arki Noego. Tutaj, kiedy jesteśmy dzisiaj, przepraszam, taki przykład, kościół domowy, oaza, rodziny przychodzą, modlą się w kościele dolnym. Patrzę na tych ludzi, którzy się zbierali, ich czyste twarze, też mają kłopoty. Ale bez jakiejś wspólnoty, bez grupy ludzi. Popatrzcie, nieraz ktoś mi da znak, że przychodzi na 15, przy księdzach już tak fajnie, ciasno w tym kościele, ale jakoś... Ja też się cieszę. Jesteście Arką Noego. Barany są, osły, hipopotamy, małpy, wszystko zgromadzone. Żebyśmy ocaleli, kochani. Bo wyjdziecie na świat i już zaczniecie dostawać te setki SMS-ów, to wszystkiego. Ja tutaj daję tylko ten symbol tego rozwoju technicznego, ale wy wiecie, że świat zwariował. Dlatego Jezus mówi, co cesarskie cesarzowi, a dzisiaj ten Cezar, powtarzam, zasysa i wchłania, chce pożreć całe wasze życie. Jeszcze jeden fakultet. Uczy się angielskiego, się nie możesz zdobyć, to musisz pojechać tam, musisz zobaczyć to wszędzie, być, wszystko widzieć i musisz być na topie, musisz być tak jak inni. No ale to jest korkociąg. To jest wir wodny. Co cesarskie cesarowi, a co boskie Bogu. Niech ta prawda powiedziana krótko i konkretnie, właśnie styl Jezusa męski. Styl Jezusa męski konkretny. Niech ta prawda będzie światłem dla naszego życia.